Trump chce obalić rząd Tuska. Jak donosi Rzeczpospolita, Amerykanie naciskają na PSL, żeby zostawiła Tuska. Czarzasty pyta Nawrockiego, co robił w Grand Hotelu. Kto wygra to starcie? Korneluk chce zostawić więzienie za obrazę uczuć religijnych i podaje absurdalne wytłumaczenie. A Roman Gierty chce ponownego zbadania afery podkarpackiej. Czy śmierć Kosteckiego to była likwidacja świadka, czy były powiązania z aferą Epsteina? Zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo.
Za próbami dywersji stoi Federacja Rosyjska.
Jeśli chcesz, żeby powstał kolejny odcinek, dorzuć się. Najprościej blikiem. Zajmie ci to 10 sekund.
Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, to jest Iść Pod Prąd na żywo. Od 10 lat nadajemy dla was codziennie, a ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Iść Pod Prąd.
Witam ciebie, witam państwa bardzo serdecznie. No, kombo się już rozjechało. Właśnie tu pożegnaliśmy ostatnich gości. Mam nadzieję, że no fajny czas przeżyliście z nami wczoraj, bo dwa programy z udziałem gości. Wieczorny, no to już tak bardzo, bardzo na bogato. No i to jeszcze nie jest, jak to Czarek mówi, nasze ostatnie słowo, mamy nadzieję.
Jak Bóg da, to może jeszcze następne 10 lat. Jeśli świat będzie tyle trwał. Świat się trzęsie. Trzęsie się też w Polsce. Rząd, można powiedzieć. Rzeczpospolita opisuje biblijnie, tak prawie, że trzecie kuszenie Kosiniaka-Kamysza.
No dajżeż spokój. Tego tytułu nie widziałem. Aferę znam, nie, ale że oni tak to zatytułowali. Pierwszy to Onet chyba napisał.
Onet pisał kiedyś tam też, może o drugim. Chodzi o kuszenie Kosiniaka-Kamysza przez PiS, ale w tym trzecim kuszeniu...
bardziej chodzi o CIA.
W tym trzecim kuszeniu pojawił się argument, że Amerykanie tego chcą.
No... to
bo mają według rozmówców Rzeczpospolitej, jak rozumiem z kręgów PiS-u, Amerykanie mają grozić, że nie będą współpracować dalej z Kosiniakiem-Kamyszem jako ministrem obrony, jeśli odrzuci ofertę ostatniej szansy i nie stanie na czele rządu, który będzie bardziej proamerykański od gabinetu Donalda Tuska. Mm-hmm.
Słuchajcie, to jest największy test dla naszego stosunkowo młodego państwa, czyli III RP. Test prawdziwej obywatelskości, niezależności, czyli to jest test obywatelskości dla naszego społeczeństwa, czy jesteśmy już dojrzałym, mądrym narodem do samodzielnego rządzenia się. I to jest test dla naszych elit, dla premiera, dla rządu, dla Sejmu. Także takiej klasy, co wspiera, czyli naukowcy, dziennikarze i tak dalej, wspiera rządzenie, czy zdamy egzamin z samodzielności, bo nasze elity są przyzwyczajone od kilkuset lat, no można powiedzieć od czasów targowicy, do takiego serwilizmu wobec jakiegoś obcego dworu. Nie? I później czas zaborów, no to oczywiste, w każdym zaborze tam gdzieś ta elita na inny dwór się orientowała. Potem czas komunizmu, bo dwudziestolecie, no to krótki okres, to tylko jedno pokolenie udało się wychować, to pokolenie Kolumbów, zresztą tragiczne. Znowu okres serwilizmu moskiewskiego, komunistycznego. No i teraz mamy no, 30, trochę więcej lat wolne państwo, nie? Swoje państwo, gdzie no, powiedzmy, że możemy się jakoś sami urządzić. I ledwośmy wyrośli z tych wpływów rosyjskich, no bo to przecież jeszcze wojska rosyjskie w latach 90. tu były, jeszcze przecież ogromna agentura rosyjska, służby bezpieczeństwa, praktycznie ci sami ludzie, co niedawno służyli Moskwie, mordowali niekiedy dla Moskwy, bo przecież tym się zajmują też służby specjalne, czy ZOMO, czy inne takie formacje z tamtych czasów. No, Była jakaś tam weryfikacja, no ale tam nie oszukujmy się. Większość tych ludzi, tych służb to tylko zmieniła orzełki, zmieniła mundury. Czyli pierwsza część tej naszej niepodległości jeszcze powiedzmy tak z 15 lat, no gdzieś niech będzie właśnie do wejścia do Unii Europejskiej, no to była jeszcze w cieniu Moskwy, nie? Jeszcze to wyzwolenie z takiego mentalnego uzależnienia jeszcze do końca nie nastąpiło, stąd tak cieszyliśmy się z wejścia do NATO wcześniej i brawo wielkie dla tamtej ekipy, która do tego doprowadziła, między innymi prokurator Blajerski, prezydent Wałęsa, o tym mówiliśmy już tu kilkukrotnie. Czyli to był taki pierwszy, aha, to jednak to naprawdę jest, wyrwaliśmy się z kręgu Moskwy, ale wiemy, że nawet tam nie było planu żadnego, żeby wojska NATO ratowały Polskę, nie? Czyli to był taki sojusz na papierze na początku, później, tak jak mówię, wejście do Unii Europejskiej, to już większe takie zadęcie było i takie, że idziemy na zachód, że to już jest nasz wybór, referendum. No i zobaczcie, co się porobiło, że teraz Stany Zjednoczone dogadały się z Rosją, idą w kierunku dyktatury. Trump jest zapatrzony w Putina, w ogóle w system dyktatorski. Chce taki zbudować w Stanach Zjednoczonych. Zaraz będziemy mówić jeszcze, co z tych maili Epsteina wynika, co chcieli, czy chcą dla całego świata zrobić. Ale Stany Zjednoczone no, stały się państwem dyktatorskim, stały się państwem niestabilnym, stały się państwem skonfliktowanym wewnętrznie, na krawędzi prawie że wojny domowej. Stały się państwem nieprzewidywalnym w polityce międzynarodowej. Chcą atakować swoich dotychczasowych sojuszników. Mówię o Grenlandię, Danię, rozwalać NATO i tak dalej, i tak dalej. Czyli no, państwem, z którym jeszcze oczywiście wiążą nasz sojusze, wiążemy z nim jakieś jeszcze nadzieje, że Ameryka pozbędzie się tej chorej ekipy i jeszcze wróci na kurs, ale to już się wszystko nie wróci, nie? Jeśli chodzi o zaufanie do Ameryki, ono zostało no, na wiele pokoleń, nie powiem bezpowrotnie, ale na wiele pokoleń stracone. I teraz ta Ameryka rości sobie w polityce międzynarodowej do roli no, takiej jak kiedyś Rosja, że ona będzie rozkazywać, dajcie nam Grenlandię, mają dać Grenlandię, przyłączyć Kanadę, ma się przyłączyć Kanada, że to jest takie skopa z pozycji siły. My jesteśmy, my mamy broń atomową, my mamy najsilniejszą armię, to kto nam podskoczy, nie? No tak próbował pomarańczowy straszyć, dostał kopa w dupę i posrał się w gabinecie owalnym, no to już wiecie z naszych tu wcześniejszych wypowiedzi. I zobaczcie, możemy się cofnąć do tego czasu. Ile to było? 10 dni temu zadałem takie pytanie. Co robił tu szef CIA? Pamiętacie?
Szef CIA, tak. Szef CIA był w Polsce, spotkał się z Tomaszem Siemoniakiem i mieli... omówili sprawy bezpieczeństwa w Europie
świecie. To jest takie pitu-pitu dla mediów, a ja się pytam, co naprawdę szef CIA robił?
Że więcej nie powiedzą, co robił.
Zobaczcie, czy możemy ten wycinek? Ile to tam dni temu? Pytałem premiera Tuska o taki głos do narodu. Co robił tu szef CIA? Wiemy przecież, że na przykład niedawno atak na Wenezuelę, no to była operacja służb specjalnych, bardzo taka, jakby to powiedzieć, bardzo taka chirurgiczna. I zaraz, co głupszy pisowiec, zaczął wygrażać, że teraz usuniemy Tuska z pomocą Amerykanów. Pamiętacie? I przyjeżdża szef CIA. I ja zadaję publiczne pytanie, czy możemy to zobaczyć, żeby nie było, że ja sobie tak zmyślam. Bo zanim coś tam Onet teraz napisał, czy Rzeczpospolita, to ja to sformułowałem około 2 tygodni temu.
Za chwileczkę puścimy. Po co przyjechał szef CIA? Pytałeś premiera.
I teraz już mamy odpowiedź, że tak powiem, nie od premiera niestety, ale inne media już wprost mówią, że chodzi o wywarcie presji.
Te media mówiły, że to o tym trzecim kuszeniu, to ono było w grudniu, czyli to już by mogło być czwarte.
Tak, ale piszą o tym dopiero teraz, nie? Kiedy było, no to my tego nie wiemy. Tu cały czas jest ta polityka bardzo, no, taka brzydka ze strony Stanów Zjednoczonych. To już omówiłem na kilku przykładach. Tu już mówię, Unia Europejska się budzi. I tak jak powiedziałem, to jest najważniejszy test po 89 roku. Co teraz zrobi Polska? Nie? Czy pozwolimy sobie obalić rząd, któryśmy z takim trudem wywalczyli, można powiedzieć, bo przecież już ta junta rosyjsko-pisowska już przy pomocy MAGA też już przecież chciała zabetonować system taki quasi-dyktatorski w Polsce, dyktaturę kaczora dyktatora. Już ja miałem iść do więzienia, już mi drugi proces montowali, ta właśnie dyktatura. I no, udało się jeszcze w tych wyborach sprzed już teraz się mówi 3 lat, tak trzeba powiedzieć by było. No ale już trochę dwa z kawałkiem. Udało nam się to widmo Rosji przegonić, ale nie na stałe. Myśleliśmy, że Tusk poważnie mówi o rozliczeniu tej bandy. Okazało się to, no, kapiszonem. Nic nie potrafili zrobić. Prokurator Blejerski to omawiał, jakie nawet przy takich prostych sprawach jak złodziejstwo i afery i zamach na ustrój państwa Ziobry czy Romanowskiego, nawet tych spraw prostych nie potrafili załatwić. Sprawy dwóch wież też, czyli kaczora, dyktatora, nie potrafili załatwić. I tak można by taką naprawdę listę bardzo, 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 bardzo długą dawać. Mecenas Giertych dzisiaj też nagrał takie dość przejmujące nagranie. Pokazuje, który z prokuratorów prowadził tę sprawę niby samobójstwa pana Kosteckiego. I mówi, że to jest ten sam prokurator, który na niego polował i chyba mu się nic nie stało, tak stawiam. Czyli zobaczcie, tu żadnego rozliczenia nie było. Doigraliśmy się, no, rozwalenia praktycznie takich najbardziej spektakularnych wyborów, czyli wyborów prezydenckich. Nie znamy wyniku. Fałszerstwo na ogromną skalę, obce wpływy, obce dwory, obce pieniądze, kryptowaluty w tle. No a państwo nasze, no, nie stanęło na wysokości zadania. No to oni idą dalej. Zobaczcie, to jest mafia. Z międzynarodowy spisek, który nawet mordował dzieci na ogromną skalę i tak dalej. Międzynarodowy spisek. Oni się nie cofną przed niczym, premierze Tusk. To naprawdę trzeba działać, bo wysadzą pana z siodła i dadzą nam jakiegoś Ruskiego tutaj, no.
Zobaczmy ten wycinek. Już nam się technologia chyba ustabilizowała. To jest z ostatniego czwartku.
Czyli tydzień temu. Ja mam pytanie do premiera. Czy mógłby poinformować opinię publiczną, po co przyjechał szef CIA do Polski chyba gdzieś tydzień temu? O czym były te rozmowy? Z kim się spotkał? Czy czasem nie chodziło o przygotowanie jakiejś formy, nie zamachu stanu, bo to może w Polsce jeszcze nie czas na to, ale na przykład takiego kontrolowanego puczu pałacowego? Czy to nie CIA zrobiło już przygotowanie, żeby zdrajca Hołownia, może Kosiniak-Kamysz, przeszli na stronę Batyra? No, panie premierze, prosimy o informację. To myśmy pana wybrali. To przed nami jest pan odpowiedzialny, nie przed ambasadą USA.
No, ale no, dalej nie wiemy po co.
Zobaczcie, że dzisiaj to samo można powiedzieć. Gdzieś coś tam zaczyna przeciekać, zaczynają pisowcy gadać, dziennikarze coś zaczynają przygotowywać.
Z Kosiniakiem, Kamyszem szef CIA też rozmawiał.
No właśnie, nie?
To z ministrem obrony, to jak już przyjechał, to
zobaczcie,
by wypadało, ale...
przecież tam Cęckiewicz i reszta tego antypolskiego obozu, oni się zmartwili, że z tych pieniędzy, z tej pożyczki na obronność, gdzie Polska tam najwięcej dostała w całej Unii Europejskiej, to nie będzie można kupować amerykańskiego sprzętu. Na tej liście rzeczywiście tam jest mowa o państwach Unii, że z państw Unii można kupować. Jest o krajach, nie pamiętam jak one się nazywają, czy partnerskie, czy stowarzyszone, że też można kupować. I na tej liście jest chyba Norwegia, nie wiem tam kto jeszcze, na tej liście...
Islandia, Liechtenstein.
Tak, od których można kupować, nie, jeszcze, a Stanów Zjednoczonych na tej liście nie ma.
Jest też Ukraina.
I Batyrowicz i jego dwór zaczyna płakać, albo i co gorsze, tam inne wydzieliny, że jak to, nie? Stąd myślę, że ta wizyta CIA, żeby tu, że tak powiem, Polszu trochę, że tak powiem, no lepiej przysposobić do działania, że tak powiem, realizowania amerykańskich interesów. No to jest oczywiste dla mnie. Sam przewidziałem, że tu będzie chodziło o zmianę premiera, że tu CIA próbuje robić spisek mający na celu obalenie już nie tylko wyborów w Polsce systemu demokratycznego, ale wręcz chcą władzę wykonawczą wysadzić z siodła. To powiedziałem, jak widzicie, macie dowód tu na tym wycinku ponad tydzień temu. I dzisiaj, mówię, zdajemy test. To jest największy test dla naszego narodu, społeczeństwa, rządu i państwa. Czy jesteśmy jakąś kolonią, czy jesteśmy suwerennym państwem? To się teraz okaże. Jeśli w najbliższych dniach PSL zrobi woltę, Tusk skapituluje, cichutko odejdzie, to będzie oznaczało, że jesteśmy jakąś kolonią amerykańską, a nie suwerennym państwem. No bo jak się rządy zmienia, tak jak marionetki ustawia się na szachownicy, no to nie jest suwerenne państwo. We the people, nic nie znaczymy.
Póki co, no nawet ta Rzeczpospolita napisała, że tu PSL się tymi groźbami przez PiS przekazywanymi niby od Amerykanów nie przejął, bo chyba, że nie uwierzyli w nie.
No ja bym tak, wiecie, nie wierzył
że to tylko PiS sobie tak straszy.
W te jeszcze deklaracje. Tu, jeśli możemy przejść do tematu pana mecenasa Giertycha, który dzisiaj nagrał takie no dość mroczne, powiedzmy, jeśli chodzi o obraz sytuacji, wideo. Nie wiem, czy możemy puścić.
Możemy puścić taki duży fragment o sprawie afery podkarpackiej.
Tak, właśnie, bo to jest w kontekście afery amerykańskiej, afery izraelsko-rosyjsko-amerykańskiej, bo mówię, bez współdziałania tych trzech służb izraelskich, rosyjskich i amerykańskich, nie byłoby tej afery przez tyle lat, nie? I nie byłoby takiego oplecenia siecią całego Zachodu politykami skorumpowanymi lub skompromitowanymi przez siatkę Epsteina.
Zobaczmy.
Czy mamy do czynienia z jakimś powiązaniem pomiędzy aferą podkarpacką a aferą Epsteina? Być może Państwo wiecie, jeżeli nie, to teraz się dowiecie, że złożyłem wniosek do prokuratora generalnego o wznowienie sprawy pana Dawida Kostewskiego, cygana, pseudonim cygan, boksera słynnego, który zmarł w bardzo tajemniczych okolicznościach na początku sierpnia 2019 roku w więzieniu warszawskim, w areszcie śledczym na Białołęce, gdzie został przewieziony wbrew swojej woli na zeznania. Miał wyrok, który odsiadywał, już mu się niedługo kończył w Rzeszowie i został przewieziony do Białołęki. Obawiał się tego przejazdu. Dlaczego mówię o Kosteckim? Bo Kostecki był uznawany za depozytariusza, albo przynajmniej za osobę, która wie, gdzie znajdują się nagrania z afery podkarpackiej. Afery, która wedle mojej wiedzy była realna. I były tam osoby z najwyższego kierownictwa PiS-u, które były nagrane. Mam tę wiedzę dosyć mocno ugruntowaną po bardzo poważnych źródłach. Te nagrania zniknęły. I wielu podejrzewało, że Dawid Kostecki je ma albo wie, gdzie one są. Co ciekawe, Jeffrey Epstein zmarł, albo zniknął, albo go zabito w więzieniu 10 sierpnia 2019 roku. 8 dni po tym, jak w więzieniu zmarł, został zabity albo popełnił samobójstwo Dawid Kostecki. To nie jest żadna teoria spiskowa. To wygląda jak standardowy model operacji rosyjskiej polegającej na usuwaniu świadków. Dlatego liczę, że pan prokurator generalny nakaże wznowić śledztwo i że wreszcie wyjaśnimy aferę podkarpacką. Sprawę Kosteckiego prowadził prokurator, co ciekawe, który później szukał na mnie haków. Ten sam. Na warszawskiej Pradze. I który w moim przekonaniu to śledztwo prowadził w sposób absolutnie wyrywkowy. Dwa ślady miał Kostecki, wypalone na karku. Nie zainteresowały pana prokuratora.
Oczywiście zachęcamy do przesłuchania całego. To całego, jest chyba około 17 minut.
17 minut.
Ale warto, naprawdę warto.
Omawia też tak skrótowo Roman Giertych historię właśnie sprawy Epsteina.
To, kiedy mówimy, że tu nie tylko służby rosyjskie, tu mecenas Giertych rozwija głównie ten wątek służb rosyjskich, że one stoją za aferą Epsteina. My mówiliśmy też, że Epstein był szkolony przez Mossad. To na pewno też te służby jakiś wkład, jakiś udział w tej aferze mają, ale pan mecenas mówi, że wręcz agencje rządowe Stanów Zjednoczonych brały udział w kryciu Epsteina i całej tej siatki rosyjsko-pedofilsko, nie wiadomo jeszcze jakiej. Mówi o panu prokuratorze Acosta, który właśnie zapewnił bezkarność na długie lata, na 10 lat.
Prokurator Aleksander Acosta, prokurator generalny południowej Florydy, zaakceptował ugodę z Jeffrey Epsteinem w 2008 roku. Wtedy już miał zarzuty wykorzystywania dziesiątek kobiet, w tym nieletnich, i przez tę ugodę dostał 13 miesięcy więzienia.
No, takiego więzienia aresztu domowego, czyli nic.
Tak.
I dalej prowadził tę aferę, znaczy ten spisek. A prokurator Acosta, kiedy Trump doszedł do władzy, od razu został ministrem tam nie wiadomo od czego. I widzimy tu, że to jest kolejne potwierdzenie tego, że służby amerykańskie różne musiały chronić Epsteina, musiały też odbierać od niego część urobku, no część Rosjanie, część Żydzi, część właśnie Amerykanie, czyli tu mamy już potwierdzenie kolejne tego, o czym już tu kilkukrotnie słyszeliście, czyli to jest naprawdę bardzo poważna afera, nie? Tu świadkowie giną. I teraz wychodzi nasz prokurator Żurek, który jeszcze niedawno mówił, że jego prokuratorzy boją się jakichś głupich pisowców ruszyć. Oni się już tego boją, no a teraz mają ruszyć międzynarodowy spisek Mossadu, CIA, KGB, GRU, kogo tam jeszcze więcej w tym można znaleźć, no to na razie jeszcze nie wiemy, a tych już wiemy, nie? I teraz ci strachliwi prokuratorzy, no, mają się zająć, no trochę się śmieje, no to tak śmiech przez łzy. Tu mówiliśmy o tym z prokuratorem Blajerskim, że jak w ogóle prokurator krajowy może powiedzieć, że ma tchórzy prokuratorów, nie? Którzy nie umieją stawiać zarzutów, bo się boją powrotu PiS-u. Tak dalej, mówimy o prokuratorze Żurku. No, oczywiście zabieg bardzo dobry, chwaliłem premiera, już na całym świecie go chwalą, że to chyba tylko Polska tak zareagowała ostro. No to rozumiecie teraz ten kontekst. Tu przyjeżdża szef CIA, żeby wysadzić Tuska. Tusk z kolei bierze się za CIA, czyli za aferę Epsteina.
To chyba znaczyło, że tak łatwo nie ustąpi.
Bardzo będę mu kibicował, pomagał na ile to możliwe medialnie, żeby o tym informować, alarmować opinię publiczną, co tu się dzieje w Polsce, bo niewielu dziennikarzy będzie miało odwagę albo w ogóle nawet pomyślunek, żeby to zrobić. Także widzimy no, tu ruch właściwy, tylko że nie chodzi przecież tylko o to, że stręczyciele Alfonsi Epsteina jeździli po Polsce i łowili dzieci. Tu są dużo gorsze sprawy. Tu przecież jeden z przyjaciół największych, najwierniejszych, wspólnik, można powiedzieć, w części tych zbrodni, czyli Donald Trump, on brał udział w mieszaniu w Polsce, jeśli chodzi o wybory prezydenckie. Wprost. I tu wysyłał jakąś tam paniusię taką, jak ona się tam nazywa? Na N jakaś chyba, nie? No, no coś tam, na ćpak.
Jak? Kristi Noem.
Noem. Na ćpak, żeby się naćpać w Rzeszowie, nie? I tam se niuchać, jak ten nasz snus, nie? I oczywiście też ten Simon powiedział, że byliśmy na liście MAGA, to jest taki Rumun współpracujący z Rosją i z Trumpem. Oczywiście mamy też jeszcze inne świadectwa. Tu ten Steve Bannon, czyli Bannon i nie Tolek, który cały czas tu mieszał do spółki z Duginem. On już to jasno powiedział, że to właśnie Dugin go inspiruje do tego, zaraz jeszcze do tego spisku takiego nacjonalistycznego, czy tych międzynarodówek nacjonalistycznych, to jeszcze wrócimy, jeśli chodzi o list do tego szefa, jednego z szefa Big Techów, Thiela. I myślę, że ta komisja Tuska przede wszystkim powinna znaleźć agentów MAGA w Polsce. Finansowanie, czyli kryptowaluty, jak szły pieniądze od MAGA. Nie? Być może tu będą to się mieszać ślady MAGA, CIA i Rosji. To tego absolutnie nie wykluczam. I te same środowiska będą odbiorcami jednej i drugiej pomocy. Jak to wpłynęło na wybór prezydenta? Czyli tu już mamy mowę o zamachu na ustrój państwa polskiego. I tu bardzo, bardzo dobra wiadomość. To już wczoraj i na programie o 13:00 i jeszcze tam na kombo o 18:00 mówiliśmy, że Włodzimierz Czarzasty no, przeszedł do kontrataku. Jak sieknął, to zgasił światło Batyrowi. Ten się nakrył nogami, leży i kwiczy. Nie wie nic, co powiedzieć, bo na agendę znowu na najwyższym szczeblu badania bezpieczeństwa państwa zostaje wprowadzone sutenerstwo, rola Alfonsa w Grand Hotelu, bo to przecież mówi wprost o prostytucji, o jakichś innych jeszcze tam przestępstwach, zbrodniach, o różnych jeszcze oszustwach i mówi, porozmawiajmy, panie prezydencie, o prostytutkach z Grand Hotelu, to kto je przywoził? Ja oczywiście tak już kabaretowo to przedstawiam. No ciekawe, czy po tym ciosie jeszcze Batyrowicz się podniesie, bo to jest jak nokaut, to już liczenie jest.
W kancelarii marszałka Marek Siwiec wysłał pismo do szefa BBN-u Cęckiewicza, żeby do tej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która ma być za tydzień w środę, gdzie właśnie chcą akurat teraz omawiać, chce Nawrocki jakieś tam kontakty Czarzastego, to żeby dodać też informacje o kontaktach, no kontaktach Nawrockiego, między innymi z Grand Hotelu. Możemy zobaczyć fragment wypowiedzi z wczoraj właśnie z konferencji. Włodzimierz Czarzasty przeczytał to pismo i potem jeszcze powiedział tak.
Chciałem panu powiedzieć, panie prezydencie, że po pierwsze nie dam się zastraszyć. Po drugie czekam na oświadczenie pana w sprawie pana przeszłości, bo to trzeba moim zdaniem zrobić. Po trzecie, nie zmienię linii postępowania w stosunku do pana. Nie zejdę z linii rozsądku i dystansu i spokojnej oceny wszystkiego tego, co pan robi. Po czwarte, mam taką prośbę. Może zajmie się pan rozwiązywaniem problemów Polaków, nie szczuciem ludzi. Polska czeka na prezydenta skutecznego, panie prezydencie, skutecznego, który realizuje ustawy, który realizuje rzeczy dla Polski, a nie prezydenta uzależnionego od pana Cęckiewicza i podobnych osób. Nie będę złośliwy, bo wiecie, że nie jestem. Pan Cęckiewicz nie ma dostępu do informacji tajnych jako szef BBN-u.
a co ślad rosyjski. Także tu znowu mamy agenturę Rosji, wpływy Rosji w tle. I no, nie chcę być złośliwy, mówi pan marszałek.
To nigdy nie jest.
Ale śledztwo wobec Cęckiewicza trwa. Nie dostał poświadczenia dostępu do informacji niejawnej, czyli jest podejrzenie, że jest nieszczelny, inaczej mówiąc, nie? Ale już nie będziemy w jego nieszczelności wnikać. Zobaczcie, to jest poważne oskarżenie, które marszałek Sejmu publicznie powiedział i nie chodzi mi o prostytutki z Grand Hotelu, bo to jest dość oczywista dla każdego w miarę rozsądnego, śledzącego informacje Polaka. To, co, jaka jest przeszłość i związki ze środowiskami przestępczymi Batyra, to w ogóle jest poza dyskusją, ale marszałek Sejmu, czyli powiedzmy druga osoba, niektórzy mówią trzecia, bo pierwsza premier, druga prezydent, ten trzecia, ale no tak utarło się, że się mówi druga osoba w państwie, że ona w wypadku, gdyby coś się stało prezydentowi, to wtedy właśnie pełni funkcję prezydenta Polski marszałek Sejmu. Czyli ta druga osoba w państwie mówi, że jest zastraszana przez człowieka o nazwisku Nawrocki, bo to do niego jest ten list skierowany. Nie? To jest przecież alarm. To jest zamach na porządek konstytucyjny. To przecież powinna się tym zająć zaraz i prokuratura, ministrze Żurek, i ABW, i sprawa powinna zostać rozwiązana, bo zwykłe jakieś próby szantażu, wejścia w taki związek, gdzie by można szantażować, nie, wejścia we wpływy takich osób w państwie jak marszałek Sejmu, to już są analizowane przez i kontrwywiad próbuje to uniemożliwić, a tu mamy próbę zastraszenia człowieka, który już wiemy, że został wybrany przy pomocy obcego mocarstwa. Nie? Czyli mamy no, spisek, podejrzenie o zdradę i tak dalej, gdzie są polskie służby. Zobaczcie, że państwo polskie tak w takiej ładnej konstytucji, znaczy ładnej na czas pokoju, ta konstytucja nie jest dobrze przygotowana na czas wojny, na czas wojny hybrydowej, na czas agresji, na czas zdrady. Tu nie bardzo wiadomo, co robić. Nie? Także to jest też no, kolejny taki skandal, że Nawrocki dopuszcza się, według słów marszałka Sejmu, zastraszania go. To jest zbrodnia, to jest przestępstwo na państwie polskim.
Paweł Miter na Twitterze pisze: wy nie potraficie wyjaśnić Pegasusa ze swojego podwórka czy afery podkarpackiej, a powołujecie zespół do afery Epsteina. Zakrótcy jesteście, tak jak zakrótcy jesteście na Pegasusa i materiały z Pegasusa.
No, można by dołożyć jeszcze przecież jedną znaną aferę, która dotyczy najwyższych osób w państwie, także w strukturach PiSu, czyli aferę pedofilską dworcową sprzed no, 20 paru lat. Ta afera została zamieciona pod dywan. Wielu szefów służb odpowiedzialnych za nadzorowanie tego typu afer i polityków to właśnie w nagrodę za zatuszowanie tej pedofilskiej sprawy dzisiaj są na szczytach władzy w Polsce.
A to by wychodziło, że te partie mają lepszą osłonę niż Kościół, bo księży jednak paru przynajmniej się wydało.
Nie szarżowałbym z tą tezą, bo księży tak zwanych, jak to nazwać ich, dołowych, nie? Pedofili dołowych w sutannach, nie? No, taka nazwa, to rzeczywiście troszkę poszturchano. Nie, tam krzywda to im się wielka nie stała, ale troszkę ich poszturchano, nie?
No, ale mówię tak, no bo i firmy, i opinia publiczna, i wszystko się dowiedzieli.
Ale czy powiedziano coś o udziale biskupów w aferze podkarpackiej?
No w tej nie.
No właśnie, to już schowano, nie? Czyli kiedy zbrodnia doszła do biskupa, no to państwo polskie już jest ślepe. Nie? Ze względu na pewne światowe zjawiska rozliczania pedofilów katolickich w sutannach, no to i do Polski doszło. Trochę ofiar
tych... Tylko biskupów, którzy ukrywali, no to takich można...
No to jednego przesłuchali chyba. No, ta, no ale
tak, ale mówię, też... chodzi mi o to, co się Polacy mogli dowiedzieć przynajmniej, no tak, bo o ukaraniu ale... to oczywiście.
No, także o zbrodniach biskupów jest cichosza. Mówiłem przecież o Dziwiszu różne rzeczy, nie? To już nie będę powtarzał. Też cichosza, nie ma żadnych konsekwencji. Ja nie mówię o konsekwencjach karnych, ale przecież są te kanoniczne konsekwencje. No jak on jest w związku, otwartym związku homoseksualnym, mieszka z chłopem, tu Michał Kamiński no wprost powiedział, że to jest no zbereźny, że tak powiem, jak to nazwać, taki amoralny i tak dalej związek. I zobaczcie, episkopat ani mru-mru. Nie ma nikt tam, nawet kardynał Ryś cicho siedzi, nie? Nie wysłał do sądu jakiegoś tam watykańskiego, że tu mamy kardynała, który jest zgorszeniem dla opinii publicznej, który otwarcie żyje z drugim pseudoksiędzem, znaczy takim, no zrobili go trochę księdzem, wiecie, nie? Tam diakonem chyba, czy takim najniższy poziom. I oni sobie już we dwóch mieszkają, we wspólnym domku i tak dalej, nieopodal Wawelu. O tym wszyscy wszystko wiedzą, ale żadnych konsekwencji, ani kościelnych, zobaczcie, ani państwowych nie ma, jeśli chodzi o biskupów, którzy na przykład byli zamieszani w aferę podkarpacką, nie? Także tu państwo polskie jest głuche, ślepe i skorumpowane. I skorumpowane. To trzeba jasno powiedzieć. I teraz właśnie mecenas Giertych mówi, że zobaczcie, afera Epsteina i afera Kosteckiego to są zabójstwa praktycznie koło siebie. Tydzień różnicy czy jakoś tak. I on mówi, to wygląda jakby służby czyściły świadków, znaczy mordowały świadków, żeby te taśmy, ten urobek zarówno z burdelu pod Rzeszowem, jak i z tej wyspy miodowej, pułapki miodowej Epsteina, tam gdzieś koło Puerto Rico, wyspy Dziewicze, nie? To się tak nazywa, nomen omen. Czy, jak już wiemy, że...
Swoją drogą to akurat jedna z wysp, które Dania sprzedała tak. USA kiedyś. Tak się złożyło.
Tak się złożyło. I teraz pomarańczowy chciał
następną.
Danii jeszcze sobie tam założyć, ale tam to było odmarznie, ale już nie wiem, czy on jeszcze może, ale to już zostawmy. Tu mamy kolejny ślad, już świeżutki, że być może to nie tylko te wyspy Dziewicze, nie tylko ta Wyspa Miłości. Okazuje się, że ta Lolita Express, czyli samolot Epsteina, bardzo często lądował w Portugalii i prawdopodobnie...
Też
na wyspach. Właśnie
stamtąd latał w inne
po całej Europie, czy może i do Rosji, i do Izraela, bo tu już wszędzie blisko wtedy. I być może jakiś obiekt, dom schadzek, tak mówię tego, był gdzieś też w Portugalii, bo tam właśnie jeździli różni miliarderzy, żeby gwałcić dzieci. Tam taka sprawa zniknięcia młodej Angielki, 3-letniego dziecka, do dziś niewyjaśniona i jeszcze podobno bardzo wiele innych dzieci, wiecie, na plażach, tam sobie oglądali, czy kamery, czy coś takiego i porywali te dzieci. Także ta afera naprawdę każdego dnia się coraz bardziej rozszerza. Także bardzo dobrze, że premier Tusk powołał ten zespół do badania tej afery Epsteina, ale mecenas Giertych podrzuca weźcie i aferę podkarpacką od razu, bo one są ze sobą na sztywno związane, a ja mówię weźcie aferę z dworca centralnego w Warszawie, gdzie też znajdziecie czołowych polityków pedofilii, ale żeby to poszło do przodu, to weźcie tę ofertę, o której my tu mówimy od wielu, wielu miesięcy. Prokuratury nie da się naprawić z zewnątrz. To jest dość specyficzne, hermetyczne środowisko, znające siebie, gdzie znajomości osobiste bardzo, bardzo dużo znaczą. Nie? I mówiliśmy, że nie ruszycie prokuratury. Panie premierze Tusk, nie ruszysz prokuratury do przodu, jeśli nie weźmiesz prokuratora Blajewskiego. Przecież on był jeszcze za Buzka. To jest taki proto-Tusk, można powiedzieć. I tam świetnie służył. Teraz go odsunęli. I teraz chodzicie jak, wiecie, dzieci we mgle. Nikt nic nie wie w tej prokuraturze. Korneluk wam się śmieje w twarz. Wiecie, co Korneluk spreparował ostatnio? Oprócz tego, że twierdził, że nie ma dowodów na Ziobrę i różne, że na przykład jakaś ta sprawa Nisztora to w 3 miesiące będzie załatwiona, a wiecie, a już tam nie wiem, czy nie 2 lata już się ciągnie i tak dalej. Jest taki haniebny, inkwizycyjny paragraf w prawie karnym Rzeczpospolitej o obrazie tak zwanych uczuć religijnych. Nikt nie potrafi tego zdefiniować, co to są. Na przykład jakbym wam zapytał, jakie to są uczucia sportowe na przykład. Czyli na przykład jak kibic Wisły powie do kibica Lechii Gdańsk, ty ha, to jest obraza uczuć kibolskich, nie?
I czy tak raczej wyrażenie uczuć kibolskich.
Wiecie, raz, że no bo można kogoś obrazić, nie? Może coś można obrazić, nie wiem, to już by tam trzeba się zastanawiać, ale uczucia obrazić czy i tak dalej, to jest tak płynna kategoria, że każdy może powiedzieć, że to go obraża. A to jest w kodeksie karnym, ja wiem, bo ja za to zostałem skazany za czasów hunty tej katolicko-bolszewickiej, katopato-komuny. Także znam to z autopsji, jak to działa, jak można zaszczuwać, jak można tendencyjnych biegłych i prokuratorów. I to wszystko to znam, bo widziałem, nie? Także wiecie, ja jestem świadkiem od wewnątrz, jak działa ten system zniewolenia. Tu Unia Europejska, tam ten Trybunał Europejski powiedział, że to jest kara więzienia. Już macie ten przepis, no dobra, to jeszcze można tam dyskutować, ale kara więzienia za obrazy uczuć religijnych? Co to jest w ogóle, nie? Skrzyknie jakiś Czesio z Bazin, powie, że tam ten, co powiedział, to go obraził i już ten ma iść do więzienia. No to przecież jest, to inkwizycja takich śmiesznych rzeczy nawet nie robiła, a to się dzieje w majestacie prawa i wiesz, że Korneluk powiedział, że nie. On jest za tym, żeby kara więzienia za 196 za obrazę uczuć religijnych była.
Ale argumentacja jest...
Poczekaj, ale tak nie. Daj mi...
Przepiękna.
Budować napięcie. Oczywiście mamy dużo innych przepisów, które chronią kościoły i religię. Wiecie, ochrona miru domowego, ochrona przedmiotów i miejsc czci religijnych. I tam są paragrafy, nie? Ale kiedy my... Jedna strona, ateiści, protestanci, tacy, śmacy mówią jedni na drugich, że wy to tam głupio wierzycie, a tego, gdzie tu ma prokurator wstęp? To w ogóle państwo nie powinno się, świeckie państwo nie powinno się debatami pomiędzy kościołami czy ateistami zajmować, no bo to jest rozdrabnianie państwa i to jest wprowadzanie inkwizycji, bo państwo będzie musiało teraz stanąć po której stronie, a skąd państwo ma wiedzieć, czy Bóg jest, czy go nie ma na przykład, nie? Czy Biblia jest Słowem Boga, czy nie jest? To państwo ma to rozstrzygać, no ludzie, nie? To w łeb się trzeba kropnąć, nie? No ale żeby się kropnąć, to trzeba mieć, nie? I Korneluk powiedział, że on więzienia chce. Więzienia? A dlaczego chce Korneluk więzienia za obrazę uczuć religijnych? Anusz powiedział, że Rosja będzie nas atakować. Putin będzie robił wojnę hybrydową i będzie atakował między innymi, między sobą kościoły. Przecież wiadomo, Korneluk, weź trochę, nie kompromituj się, bardzo cię proszę, nie? Powiedz prawdę. No, jesteś za kościołem katolickim? Możesz być. Mi to tam ganze gal. Bronisz interesów kościoła. Bo przecież tylko to jest zrobione dla interesów kościoła katolickiego. Tylko obraza uczuć religijnych w tych wszystkich procesach dotyczy kościoła katolickiego. On mówi, że to Putin będzie teraz atakował wojną hybrydową i więzienie musi być za... Także wiesz, tak debilnej argumentacji, no to po prawniku się nie spodziewałem.
Opinia właśnie prokuratora krajowego. W obecnej sytuacji zewnętrznej Polski nie można wykluczyć prób podejmowania takich działań z inspiracji wrogiego państwa w ramach tzw. wojny hybrydowej, tak jak dotychczas wykorzystywano kwestie światopoglądowe i obyczajowe do wzbudzania podziałów i konfliktów wewnątrz społeczeństwa.
Pisze, mogą być czyny. Napisz, jakie są poglądy jedynie słuszne i nie będzie sporów. No, to weźcie. Skąd byś tego wzięli? Mówię, bo to Tusk przecież pozwolił, żeby tego Korneluka, ten jeszcze Bodnar, skąd wyście to go wzięli, no? Jeszcze Żurek go trzyma tyle. A ja mówiłem, weźcie prokuratora Blajerskiego, to wam w 2 tygodnie posprząta prokuraturę.
I potem już będzie spokój. Ale to jest jedna rzecz, no absurdalna, ale jest jeszcze taka absurdalna też wewnętrznie, bo ministerstwo, bo to minister Żurek chce, żeby nie było tej kary więzienia i argumentuje, że właśnie są te wyroki.
Ale zobaczcie, on bezczelnie, on bezczelnie występuje przeciwko swojemu przełożonemu.
Tak.
Bo przecież w prokuraturze jest linia, po szwam, jest hierarchia, to nie jest podwórko do dyskusji, nie kółko filozoficzne. Żurek mówi, wyrzucamy karę więzienia, a Korneluk mówi, nie, nie wyrzucamy. To kto rządzi w tej prokuraturze? Żurek czy Korneluk?
Znaczy on tu opiniuje ten
nie,
projekt.
Nie, każe wycofać, żeby jeszcze raz.
Opiniuje projekt i pisze, że sugeruje ponowną analizę treści projektu.
No.
Ale jeszcze mówi, żeby zostawić karę więzienia, argumentując to w taki sposób, że ona nie jest orzekana.
No jak nie jest orzekana? No bo
ale samo to... Karajmy więzieniem, bo nie karamy więzieniem.
No nie, no to wiecie, ja mówiłem, że już o zdolnościach tych percepcyjnych.
A samo ministerstwo podaje, że właśnie sądy orzekają karę
pozbawienia wolności. Czyli kłamie, albo jest ignorantem.
A czasem nawet tymczasowe aresztowanie.
Ja nawet myślę, że on może być ignorantem, nie? Albo łże bezczelnie, no bo sama prokuratura podaje, że były areszty, że były kary więzienia orzekane za obrazę uczuć religijnych. Ja przypominam, że w mojej sprawie prokurator Urban z prokuratury tu chyba rejonowej lubelskiej dwukrotnie na pierwszym i na drugim apelacyjnym tym sądzie żądała dla mnie kary więzienia. W zawiasach, ale kary więzienia. Także Korneluk, nie kłam w żywe oczy.
No tak, ale mówiliśmy jeszcze to nasze krajowe rzeczy, a mieliśmy jeszcze mówić o tych międzynarodowych. Międzynarodowych jak Epstein z Thielem na przykład chcieli urządzać świat, czy bardziej jak Epstein mówił Thielowi, jak chce urządzać
oni
świat.
Oni się cieszą po Brexicie, nie? To żeby kontekst pokazać, cieszą się po Brexicie, że udało się największe prawie, że państwo, no bo to tam mogą konkurować czy Niemcy, czy Wielka Brytania jest tam największym, najsilniejszym państwem. Zależy co przyjąć, jak na przykład uzbrojenie, no to na pewno Wielka Brytania.
Nie, jak ludność,
jeśli,
to Niemcy.
Tak, jeśli gospodarka, to chyba jeszcze Niemcy, ale to są bliskie, nie? To był Francja, Niemcy, Wielka Brytania, no to był taki trzon najsilniejszych państw. Później właśnie Włochy, Holandia, Hiszpania, Polska gdzieś tam właśnie dobiega do tej grupy powoli, dzięki Bogu. Także oni się cieszą, że udało się wyprowadzić Anglię, Wielką Brytanię i mówią, co będzie dalej. Zobaczcie ten tweet, niewielu na niego zwraca uwagę, a my bardzo.
Tak. Epstein pisze do Thiela, Brexit to dopiero początek. Thiel odpowiada, ale czego? A Epstein, powrotu do plemienności, sprzeciwu wobec globalizacji, niesamowitych nowych sojuszy i dalej tam coś o stopach procentowych, ale to już tam mniejsza
istotne.
Z tym.
Zobaczcie, trybalizm, polityka plemienna, to przecież jest domena Rosji, która w ten sposób skłóca narody. Przecież wszelkie, gdzie tylko jakieś są ruchy separatystyczne, tam zaraz Rosja przybędzie, nie? Czy to będzie kraj Basków, czy tam Ira. Wszędzie znajdziesz rosyjskie ślady. Dalej Dugin wprost mówi, że agendą Rosji jest teraz wsparcie takich skrajnych nacjonalistycznych ruchów w Unii Europejskiej, żeby ją rozsadzać od środka. Nie? To jest polityka ruska, Putina, Dugina. I zobaczcie, to jest dzisiaj polityka amerykańska.
No to będziemy mieć no jeśli no udało im się to robić, udaje im się to dalej w jakimś tam stopniu robić. Europa się próbuje bronić, ale i inne państwa też są pobudzane. Czy z tego oni chcą doprowadzić do jakichś, bo plemienność, no to jedno, potem na drugiego, będą jakieś wojny między wszystkimi, czy o co im chodzi?
Po pierwsze, kiedy ludzie rozmawiają, nie biją się, tylko rozmawiają, no to jest miejsce na argumenty, na kompromis, na zrozumienie, na pojednanie niekiedy pomiędzy narodami czy grupami ludzi. Kiedy jest wojna, to już są tylko emocje i nienawiść. Ja to widziałem na Bałkanach. Od lat 70. tam jeżdżę regularnie, znam tych ludzi, troszkę znam też ten język. Moja ciotka tam się wyszła za człowieka z tamtej kultury, stąd od środka poznawałem i wsie tam bałkańskie i zresztą nie tylko w samej Jugosławii byłem, ale też prawie w tych wszystkich tam krajach Bałkanów. Stąd coś o tym mogę powiedzieć. I w latach 70., 80. jeszcze, no to wydawało się, że Jugosławia to stworzy się coś nowego i duże państwo, bo tam zawsze, pamiętacie, i Rzymianie, i później Turcy mieli taką politykę dziel i rządź. Dziel na mniejsze, nie? Skłócaj tych kniaziów i jedni będą z Turkami, drudzy tam będą się próbować bronić, ale z pomocą Turcji, no to tam ich już rozbijemy. Tak, Serbia straciła przecież niepodległość i zdrada na kosowym polu i tak dalej, i tak dalej. Także znana taktyka, a wydawało się, że Ticie udało się to odwrócić. Zresztą nie tylko Ticie, bo to już w XIX wieku te panslawistyczne tam takie, te jugosławiańskie ruchy różne były. Też Polska była w to troszeczkę zaangażowana, ponieważ oni wybierali jako miejsce studiów, bo to spora część Bałkanów wtedy była w tej samej części jak Czarek, czyli w Galicji, gdzie Kraków i Uniwersytet.
Czyli w Austro-Węgrzech, tak?
No tak, w Austro-Węgrzech. Znaczy mówię, pod berłem cesarza austro-węgierskiego. Stąd studiowali w Krakowie i tak dalej. I też troszeczkę tych romantycznych idei z Polski brali. W każdym razie udało się stworzyć, że 10% mieszkańców tych wcześniej dość mocno skłóconych etnicznie, religijnie, też przez cała mozaika ludzi w latach 80. już się deklarowało jako Jugosławianie. Już nie mówili tam Chorwat, Serb, nie? Bosanac, nie? Czy tam jeszcze jakoś, tylko mówili, że jesteśmy Jugosławianami. Nie? Czyli pokazuje, jak... To był sztuczny twór, ja tego nie popieram, ale pokazuje zjawisko, że jak ludzie rozmawiają, wymieniają się gospodarczo, budowali razem fabryki, pracowali, kupowali jedni od drugich to, co mają najlepszego, ci kupowali pralki najlepsze tam z Chorwacji czy Słowenii, ci tam jakieś bombonierki, czy tam czołgi, czy samochody z Serbii. Także to dość dobrze funkcjonowało, ta gospodarka tam w miarę działała. Jak się zaczęła wojna? Nie? Oni najpierw robili takie marsze pokojowe, że to jak, to przecież my nie chcemy żadnej wojny, my chcemy pokojowego współistnienia. Nie, ma być wojna. Nie? No to doprowadzili. Prowokacje, morderstwa. Tam na weselu przecież, nie? W Sarajewie to tam takie zabicie tam, nie wiem, pana młodego, czy ojca pana młodego, to już tam nie, dość tego, to już nie tego. Czyli tak się tworzy wojny i powrót do właśnie takiej trybalistycznej, plemiennej nienawiści, wojny. No dzisiaj przecież jak rozmawiamy z tamtymi ludźmi, bo to już tam trochę kurz opadł wojennych, to oni często mówią, że no sami Chorwaci, no to za małym państwem jesteśmy, żeby za bardzo tu powalczyć. Znaczy wiecie, gospodarczo, nie? Słabo nam idzie, nie? Jakby był rynek zbytu taki 20-30 milionów, no coś takiego jak ma Polska, no to wtedy pewne rzeczy się bardziej opłacają, a dla 4 milionów, dla 10 milionów to już nie wszystko tak zadziała. Także dzisiaj oni idą po rozum do głowy, ale to już jest za późno. To już jest za późno. I dlatego pokazuje, że celem takich złych ludzi jak Putin, Netanyahu, Netanyahu czy Trump i tymi, którzy za nimi stoją, tych Epsteinów, tych Thielów, tam pewnie Duginów, Bannonów i jeszcze tutaj jakaś tam czarna lista tych piekłoszczyków przeróżnych jest długa. Oni chcą nas skłócić, ponieważ wtedy swoje te ciemne interesy mogą lepiej realizować. Po pierwsze, nikt ich nie rozliczy z tych ich zbrodni, ze złodziejstw, z pedofilii, z jakichś tam satanistycznych, okultystycznych rytuałów, nie wiadomo, co oni tam jeszcze robili z tymi dziećmi. No coś horrendalnego. Nikt ich nie rozliczy w takim chaosie wojen. A po drugie, będzie się bardzo łatwo dawać, eksploatować te wszystkie narody na ogromną skalę. Przecież tam stoją właśnie ci kryptowaluciarze, którzy tylko czekają. Przecież Trump im już tylko wszedł, to on powiedział im, słuchaj, za tydzień ogłoszę cła na to i na to, zrobię chaos tu. No to albo sprzedawajcie, albo kupujcie te akcje. I on im powiedział, ile wacek zarobiłeś? Nie? Pamiętasz takie, jest takie...
Ten dwa.
Ty ile miliardów zarobiłeś dzięki mnie? Bo ci wcześniej powiedział, co zrobię. I to rozumiecie, to jest karalne. Ale w systemie pokojowym, demokratycznym, kiedy ludzie rozmawiają, kiedy prawo funkcjonuje, kiedy prokurator się nie boi, a tu mamy chaos. Nie? I jakbyście sobie zobaczyli też Biblię, jak Jezus opisywał te czasy końca, jak, w jakich konwulsjach świat będzie, że tak powiem, znikał, jak ta cywilizacja nasza będzie umierać, to jednym z tych opisów, oprócz tych właśnie takich wielkich królów, takich można powiedzieć imperialistów, tyranów, czy coś, co się pojawi, że świat te na 10 tych okręgów podzielą, to jest ta druga metoda, że narody zaczną się nienawidzieć i skoczą sobie do oczu. A w apokalipsie, kiedy pojawia się rząd światowy, no to następnym etapem jest podbicie wszystkiego, bo wszyscy skłóceni. Nikt imperium zła już się nie umie przeciwstawić. Także to, co robią ci z Big Tech, bo to jest ten człowiek, ten Thiel, który jest tu uświadamiany przez tego Epsteina, no to on zajął się z jednej strony kontrolą pola walki, czyli on będzie umożliwiał, która armia ma zwyciężyć, jego oprogramowanie, a z drugiej strony to on dał ICE ten program na wzór chiński, zdaje się, do totalnej inwigilacji obywateli, czyli do zniszczenia swobód obywatelskich. Nie? I zobaczcie ich plan. Skłócić, siać nienawiść, wrócić do antagonizmów narodowych. Plan diabła, plan Rosji, plan Trumpa macie na stole.
A Kosiniak-Kamysz w październiku podpisał list intencyjny właśnie na współpracy polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej z firmą Palantir.
To jest właśnie ta firma tego Thiela.
Także u nas też może być niebezpiecznie.
Mam nadzieję, że to spotkanie, o zobacz, nomen omen w Chorwacji, nie, bo w Zagrzebiu, gdzie tam przywódcy europejscy się spotkali i tam właśnie te słowa kanclerza Merca padły, bardzo znamienne, że weszliśmy w świat mocarstw, gdzie rządzi siła. Musimy się nauczyć języka siły. Kanclerz Niemiec. Czyli, że Europa zbuduje szybko swoje zamienniki do tego spisku, który Izrael, Rosja i Ameryka próbują dzisiaj narzucić światu.
Tylko myślę, że jak Polacy słyszą, że kanclerz Niemiec mówi o języku siły, to raczej nie jest to dla nich pokrzepiające.
Dlatego właśnie agentura Rosji w Polsce w kółko podbija nastroje antyniemieckie, przez to antyeuropejskie, przez to antyzachodnie. Nie? Oczywiście agentura nie zrobi czegoś z niczego. Nie? Oczywiście są ogromne zbrodnie Niemiec na Polakach, na polskich Żydach także. Są niewyrównane te rachunki krzywd i na tym jest bardzo łatwo budować emocjonalną, wiecie, kampanię dezinformacji. I Kaczyński, Braun, te różne onuce konfederacyjne, oni to skutecznie robią. Oni to skutecznie robią. Część z nich to nawet może i myśli, że oni dobrze robią, że tutaj Niemiec zły, Polak, należy nam się i tak dalej, bo mają za małe muszczki, nie? Żeby zrozumieć, że w rzeczywistości niszczą Polskę na rozkaz Putina.
Pytamy was, kto wygra, Czarzasty czy Nawrocki? Agnieszka pisze, Czarzasty ma asa w rękawie, policzenie Batyra. Wakariusz, przeliczy się głosy i będzie po Nawrockim. Nie bez przyczyny te worki z głosami ustawa każe trzymać 5 lat.
No ale widzimy też, że decyzją polityczną było nieliczenie głosów. I to wiecie, kogo to obciąża.
Bo mówiłeś, że... No tak, obciąża, ale mówiłeś, że to... Przez Amerykanów.
No tak, prawdopodobnie, tak, ale...
To może po amerykańskich wyborach w listopadzie, jeśli by tak jak się obawia Trump i Bannon też po przegranych wyborach skończyli w więzieniu, to wtedy by się przeliczyło? To by znaczyło, że to, co mówiłeś na początku, żeby się okazało, że jesteśmy tutaj przez Amerykanów sterowani całkowicie, no ale może by chociaż wysterowali.
Znaczy na pewno Tusk się stawia, nie? Mimo, że ja go tak, wiecie, ostrogami, żeby się bardziej stawiał, ale to trzeba powiedzieć, że on się stawia, nie? Jakie ma tam warunki, to do końca nie wiem, stąd tak nie za ostro go krytykuję, nie? Bo nie wiem, jakie ma warunki w środku. Co mu powiedział Kosiniak, no tam zdrajca Hołownia, no to już tam mniej więcej wiemy, co jego posłowie, jakie są nastroje i tak dalej, i tak dalej. Także to jest na pewno złożona sytuacja. Naszą rolą jest uświadamianie opinii publicznej, bo to opinia publiczna jest dzisiaj ostatnim bastionem już normalności w świecie, nie? Jeśli my nie obronimy wartości moralnych, wartości praw człowieka, nazwijcie to sobie racjonaliści, ateiści czy kto inny jeszcze, a ja powiem wartości chrześcijańskich. Jeśli my nie obronimy, to już rządy ich nie bronią, to już prokuratorzy się boją. To tylko w ludziach jeszcze jest siła, a w Bogu nadzieja, nie? To powiem jako chrześcijanin. Tusk się na pewno stawia, bo... No, wyraźnie pewne rzeczy, znaczy nie domyka pewnych rzeczy. Choć powiedział, żeby nie przeliczać głosów, to wyrzucił jednak Bodnara. Nie? To coś jest. Nie? Żurek no, trochę pogadał, niewiele zrobił, zobaczymy. Nie? Mówię, jak weźmie Blejerskiego, no to wtedy uwierzę, że on naprawdę chce coś zrobić. A tak, no to tylko chce sobie pogadać i wystąpić gdzieś w telewizji i tyle. Nie? Tu będzie dużo zależało od tego, czy dla tej presji amerykańskiej powstanie, można powiedzieć, kontra ze strony Unii Europejskiej. Ze strony czy wywiadów Francji, Niemiec, Włoch, innych państw, bo tu i Skandynawia jest silna na kierunku antyrosyjskim, i czy instytucje europejskie zadziałają, bo są, jest i prokuratoria jakaś tam, i Olaf, i jeszcze tam parę innych, lub może będzie wola polityczna, żeby powstały nowe. Już mówię, Stany Zjednoczone nie są jako sojusznik traktowane przy zakupie uzbrojenia. Już wiemy, że trzeba zbudować wszystkie te elektroniczne rzeczy od nowa, po europejsku, bo inaczej będziemy sterowani tak jak na Twitterze, na X-ie, nie? Można zasięgi zmniejszać, zwiększać i tak dalej. Jak tylko zaczęliśmy mówić o aferze Epsteina, od razu zasięgi na YouTubie, no, jeśli chodzi o wycinki, jeszcze jednego dnia to tam średnia jest powiedzmy 15 tysięcy, a tu już może 5, 3 i tak dalej, nie? Czyli ręczne sterowanie, bo Trump tupnął nogą, tam mu coś z nogawki wyleciało i powiedział, po co wy się zajmujecie tym Epsteinem? Przecież to niepotrzebny temat. Tu car, pierwszy sekretar, skazał, nie nużna. No i to macie, nie? A jak dziennikarka chyba CNN zaczęła pytać, to ją tak zmieszał z błotem. Także zobaczcie, że to są kacapskie, sowieckie metody w państwie, które szczyciło się jeszcze do niedawna wolnością słowa.
Agnieszka tu dalej kontynuuje. Jeżeli Czarzasty nie zmusi do liczenia Batyra, to tego rządu nic nie uratuje.
No tak, dlatego mówię. Tu widzę, że nasi widzowie też w podobnym tonie to odczuwają, że to jest przesilenie największe po 89 roku. Praktycznie to jest być albo nie być państwa polskiego. To jest ta wojna, na razie taka polityczna, w obronie rządu Tuska, która się teraz toczy.
Kto wygra? Czarzasty czy Nawrocki? Nasi widzowie, 90% głosów, że Czarzasty.
No to jest optymizm.
Że Nawrocki.
Przynajmniej wśród naszych widzów jest optymizm. Mówiłem, że pomarańczowy się cofa, dostał łupnia na każdym możliwym froncie. Nawet te ajatolachy się go nie boją, czy jak się to te nazywają. Oczywiście no, to jest straszne, co robią ten reżim religijny w Iranie. I oczywiście wszelkie wolnościowe aspiracje Iranu popieramy, Irańczyków dokładnie. Tu widzieliście kiedyś Free Iran, takie akcje i wywiady z Irańczykami na antenie naszej telewizji. Ale no, Trump powiedział, że to załatwi. To tak jak Duda powiedział, że ceny prądu, toż tylko wybierz mnie, będziesz płacił mniej. Możemy puścić tego Batyra, jak mówi, że jak tylko go wybierzemy, to ceny prądu?
Batyra będziemy
nie,
puścić.
Dobra, no to tak, dzięki, sorry. Dzięki, że pilnujesz tego, porządku, że jednak nie możemy zejść poniżej pewnego poziomu.
Czasem puszczaliśmy.
Batyra ale... nie, chyba, że jak rży tym nie, swoim chyba końskim każdy... śmiechem, ojej. Ale to nie.
Bo także... to psy potem uciekają.
Jednemu naszemu widzowi, wiecie, to pies uciekł, jak tego Batyra żeby puszczali, jak rży.
Ale tak powiedział, że będzie 1/3 taniej i nie jest niespodzianka.
Jemu jest, on ma za darmo.
Za darmo. No,
żeby... Milion żre za nasze za dziennie.
Tak jest. Tomasz, czy Tusk podda się bez walki? To no, mówiliśmy, że chyba coś trochę walczy. Just Nowa o tej programie SAFE i sprzeciwie z otoczenia Nawrockiego. Co za problem? Niech USA da Polsce drugą pożyczkę na jeszcze lepszych warunkach. Z zastrzeżeniem, że kupimy ich sprzęt. Nie mam nic przeciwko.
No super, no. Przecież bierzemy pożyczkę z Korei Południowej. Gorsza, znaczy na gorszych warunkach, ale kupujemy tam te czołgi, coś tam jeszcze. Także proszę bardzo. Chociaż ja bym jednak, tak jak... Bo przedstawiciele państw Europy powiedzieli, że przede wszystkim w technologii nie, muszą uniezależnić się od Stanów Zjednoczonych. No to chodzi właśnie głównie o informatykę, o te najnowsze technologie. Stąd nawet już Francuzi Zooma chcą, my używamy już tam jakiejś wizji, coś tam jakieś coś tam będzie nowy Zoom europejski. Także no, bardzo się cieszymy, że tu wielki ruch w Europie. No, coś, co taka leniwa, stara Europa, jak gdyby, a dobra, no tam działa te amerykańskie czy chińskie, to nie chce działa, tam co, my i tak jesteśmy spokojni, zabezpieczeni, bogaci, nie? No to zobaczcie, wreszcie mamy jakieś przebudzenie. Mówię, ty, to nas nakryją czapkami i jeszcze będą śledzić, jeszcze wiecie, knutem jakimś poganiać, nie? Te programy szpiegowskie. Musimy zacząć robić swoje rzeczy, także to jest czas dla narodów Europy, czas dla państw Unii Europejskiej i z tego się bardzo cieszę.
Ben Kruczek, Tusk da radę, bez Tuska leżymy.
No, aż tam. To by było jakieś bałwochwalstwo polityka. No Jezus jest królem królów, panem całego świata. On się śmieje z tych knowań, tych przeróżnych Putinków, Epsteinków i jakichś tam jeszcze synków. To do niego tak można powiedzieć, że w nim nadzieja, on sobie z wszystkim poradzi w swoim czasie i tak dalej. A Tuska to lepiej wspomagajmy, dopingujmy, pilnujmy, informujmy ludzi przede wszystkim, co się dzieje. Tym zajmuje się już 10 lat. Telewizja Idź Pod Prąd codziennie.
10 lat, cały tydzień urodzinowy, jak widzicie. Jeszcze dekoracje się trzymają, powietrze nie zeszło. Dziękujemy oczywiście. No, z takich urodzinowych rzeczy to na przykład takie dostaliśmy zdjęcia, ramkę. Fundacja Wolne Miejsca, Mikołaj Rykowski.
Już nawet nie pamiętałem, tu właśnie karpia robimy na którąś wigilię, widzicie, bo to jest taka firmowa, można powiedzieć, specjalność Fundacji Wolne Miejsce i Mikołaja Rykowskiego. To od tego się zaczęło, Wolne Miejsce przy stole wigilijnym, żeby zacząć zapraszać najpierw sąsiada, a potem jeszcze znajomych, aż teraz robi w kilkudziesięciu miastach, w Katowicach, w Warszawie, no to na wiele tysięcy osób takie wigilie. I my tu w Lublinie też potrzebującym mogliśmy w ten dzień wigilijny pomóc, stąd to jest wspomnienie tamtej wspólnej akcji.
Tak jest, dziękuję bardzo. Fundacja Wolne Miejsce Mikołaj Rykowski często bywa gościem też w telewizji naszej i opowiada o tych wspaniałych działaniach. Dariusz jeszcze nam napisał takie tu podsumowanie. Pastorze, dziękuję za podtrzymywanie na duchu, bo jak człowiek pogubi się w tym politycznym syfie, to wystarczy pana posłuchać i wszystko wraca na swoje miejsce.
No, staram się przekazywać te myśli, które znajduję w Słowie Jezusa, ale lepiej do źródła osobiście się odwołać, to wtedy jeszcze więcej tego pocieszenia.
Stąd nasza nazwa.
Pan znajdzie do źródła, czyli do Słowa Jezusa, do Niego samego. Możemy wam wysłać taki egzemplarz, taki kieszonkowy, tu się zmieści. Można gdzieś w drodze, czy gdzieś w parku, zamiast tam telefonu, nie? No to można sobie wyciągnąć, jak ktoś szczególnie bardziej tradycyjnie woli to słowo drukowane. Bezpłatny jest to egzemplarz. To taka organizacja protestancka Gedeonici drukuje i później chce, żeby doszło to do jak największej ilości ludzi. Płacicie tylko za koszt wysyłek. I chyba, że ktoś gdzieś tu do nas przyjedzie, czy gdzieś się spotkamy na ulicy, no to wtedy dostaniecie od razu bezpłatnie.
Zapraszamy. Dziękujemy, myślę, że za dzisiejszy już program wam serdecznie. Mamy jeszcze sporo podziękowań, życzeń i tym podobnych i zapewne trzeba będzie zrobić osobny program, żeby to wszystko, z tym wszystkim się z wami podzielić.
W piątek, no pokażemy wam troszkę tak już razem, jak powstała telewizja Idź Pod Prąd, bo wielu ludzi tu przedwczoraj mieliśmy 2000 na żywo, wczoraj dwa programy, na jednym 1300, na drugim tam prawie 600 chyba maksymalnie. Także rozumiem, że wielu nowych widzów przychodzi do nas. No i tak skąd się ta telewizja wzięła? Nigdy nie słyszałem. No, dlatego się nie słyszeli, bo jest rozkaz dla mediów, że nie wolno o nas mówić. Chyba, że niekiedy można powiedzieć źle. Na przykład raz zrobił to Pereira i chyba do dzisiaj żałuje, bo powiedział, że oto tutaj działa tajna sekta z Lublina. Później drobił tymi swoimi cienkimi nóżkami lepiej niż przed lustrem dla kaczora. Także no, można o nas mówić w mediach, ale tylko źle, nie? A tu pokazywałem wam generał Hodges, super wywiad Czarka, ani słowa. Po paru tygodniach, jak powiedział delikatniej to samo dla Guardiana, o, to już we wszystkich mediach, już tam wiedzą, jak zacytować. A nas nie wolno, stąd nie wiedzieliście o nas przez te ostatnie 10 lat. Teraz może wiecie, ale jakbyście chcieli zobaczyć, jak powstaliśmy, to o 18 w piątek, czyli jutro, damy ten materiał.
Zapraszamy, dziękujemy za dzisiaj. Dziś waszym gościem był pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję tobie. Już tu myślimy nad kolejnym liberalnym kombo. Gdzieś prawdopodobnie w okolicy no, takiego jeszcze komunistycznego święta, ale niech będzie, Dnia Kobiet się spotkamy.
Komunistycznego od razu.
No tak, komuniści chyba głównie fetowali, a jakie jest źródło? Ja uważam, że fajne święto niech
jestem
będzie.
Jestem z Ameryki, fakt, że z tych kręgów
komunistycznych,
no, socjalistycznych jakichś, ale
Bo te walentynki to ja tak jakoś mniej, tak starej daty.
Walentynki, ale tłusty czwartek.
Tłusty też jest?
Ten nadchodzi.
O, nie, to tłusty czwartek to, jak wiecie, to nie za bardzo dla mnie.
Dziękujemy bardzo, zapraszamy
oczywiście. Może się na ten dzień kobiet postaram.
Jak co dzień, także na jutro, na 13:00 na Idź Pod Prąd, na żywo. Do zobaczenia.
Jeśli chcesz, żeby powstał kolejny odcinek, dorzuć się. Najprościej blikiem. Zajmie ci to 10 sekund.